Muzyka piękna w radiu Super FM. Zaprasza Nina Manduk-Czyżyk.
Witajcie serdecznie. Co powinniśmy wiedzieć o dwóch substancjach, bez których medycyna estetyczna miałaby inne oblicze? Botoks i kwas hialuronowy i to, czego na pewno o tych substancjach nie wiedzieliście. O tym porozmawiamy dzisiaj z panią doktor nauk medycznych Aleksandrą Janicką. Witam serdecznie.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Jest pani chirurgiem głowy i szyi, specjalistą chirurgii twarzowo-szczękowej. Wiedzę i doświadczenie niezbędne do uzyskania tytułu specjalisty w tej dziedzinie zdobyła pani w klinice profesora Gundlacha w Niemczech. Umiejętności z zakresu chirurgii twarzy zdobyła pani zajmując się na co dzień chirurgią plastyczną i rekonstrukcyjną u pacjentach po urazach, z nowotworami w obrębie twarzy oraz u pacjentów z rozszczepami wargi i podniebienia. W ostatnim czasie pełniła pani doktor funkcję zastępcy ordynatora na oddziale chirurgii szczękowo-twarzowej i chirurgii plastycznej twarzy w klinice Neubrandenburg. Na co dzień pani doktor prowadzi własne gabinety medycyny estetycznej i chirurgii w Szczecinie oraz w Berlinie. Pani doktor, zajmuje się pani medycyną estetyczną zarówno w Szczecinie, jak i w Berlinie. Czy Niemki równie chętnie korzystają z dobrodziejstw tej dziedziny? Jakimi są pacjentkami?
Moimi pacjentkami w Berlinie są Niemki, Polki, Kanadyjki, Amerykanki, Rosjanki i kobiety innych narodowości, które chcą ładnie wyglądać i mówią jednym z tych języków, którymi ja też się swobodnie posługuję, czyli po niemiecku, angielsku lub po polsku. Jest to warunek, bo komunikacja między nami musi być, nie może budzić wątpliwości. Ale zapytała mnie pani o Niemki. Wśród Niemek dominują u mnie młode, zadbane kobiety, które zdają sobie sprawę, że uroda to jest inwestycja, która przekłada się na sukcesy w pracy i życiu osobistym. Niektóre niemieckie pacjentki przychodzą do mnie, od kiedy mam tam gabinet, czyli od ponad 10 lat. Inne przyjeżdżają specjalnie na przykład z Lipska. Starsze Niemki chętniej korzystają z zabiegów oferowanych przez moją koleżankę, która jest kosmetyczką i z którą razem od wielu lat pracujemy w Berlinie. A jakimi pacjentkami są Niemki? Uwielbiam z nimi pracować, bo są bardzo zdyscyplinowane, a zalecenia lekarza są dla nich święte. Poza tym właściwie nie różnią się od pacjentek polskich i oczekiwania właściwie kobiet na całym świecie są takie same. Chcą być atrakcyjniejsze i czuć się ze sobą dobrze.
Klinika Piękna w Radiu Super FM. Zaprasza Nina Manduk-Czyżyk.
Witamy po przerwie. Naszym gościem jest pani doktor Aleksandra Janicka. Jak nauka wpadła na to, żeby toksynę botulinową zacząć wykorzystywać w upiększaniu, odmładzaniu twarzy?
Historia zastosowania toksyny botulinowej, potocznie zwanej botoksem, zaczyna się właściwie w czasie II wojny światowej, kiedy to dwóch badaczy, zresztą pracujących na potrzeby amerykańskiej armii, wyizolowało i oczyściło toksynę botulinową i od 1946 roku rozpoczęto jej produkcję. To dało bazę dla dalszych badań i publikacji na ten temat. I w latach 60. opisano wpływ toksyny botulinowej na mięśnie u zwierząt, a w latach 70. już pojawiają się pierwsze prace na temat wpływu na mięśnie oka ludzkiego. I od 1989 roku jest toksyna botulinowa oficjalnie zatwierdzonym w USA sposobem leczenia zeza i niekontrolowanych ruchów mięśni powiek i twarzy. Tu z kolei podawanie botoksu w okolicy oka spowodowało, że tam wygładziły się zmarszczki, więc zaczęto dalej badać ten problem i w 2002 roku pojawia się już oficjalne wskazanie do stosowania toksyny botulinowej jako środka do wygładzania zmarszczek. Botoks powoduje relaksację mięśni w miejscu podania, a więc wygładza zmarszczki mimiczne, które są przez te mięśnie spowodowane. Efekty działania botoksu są naprawdę spektakularne. To jest jeden krótki zabieg i twarz jest odmłodzona. W przypadku starszych pacjentek to tak jakby odjąć im kilkanaście lat. Czasami jest, kiedy pacjentka przychodzi na wizytę kontrolną, to czasami jej nie rozpoznaje. Nie tylko dlatego, że twarz jest odmłodzona, że wygląda na wypoczętą, ale też dlatego, że ładny wygląd motywuje ją do tego, żeby zwrócić większą uwagę na staranniejszy makijaż, na ubiór, na sposób poruszania się. I to też jest, to powoduje, że pacjentki czują się pewniej. Za to między innymi też kocham to, co robię. Mimo, że w ostatnich latach badania idą raczej w kierunku medycyny regeneracyjnej, to wydaje się, że pozycja botoksu wśród zabiegów estetycznych jest niezagrożona. Jest to najczęściej wykonywany zabieg estetyczny na świecie. Botoks jest też bardzo rozpowszechniony wśród neurologów. U pacjentów z zaburzeniami nerwowo-mięśniowymi dystonie, przykurcze, drżenia, zes, migrena, zaburzenia głosu i wiele innych możemy leczyć dzisiaj za pomocą toksyny botulinowej.
Klinika Piękna w Radiu Super FM. Zaprasza Nina Manduk-Czyżyk.
Naszym gościem jest pani doktor Aleksandra Janicka. Witamy serdecznie po przerwie. No właśnie, pani doktor, obecnie w medycynie estetycznej do czego wykorzystujemy toksynę botulinową?
Botoks działa na mięśnie, czyli stosujemy go w obszarach, gdzie intensywnie pracują. Klasyczne obszary zastosowania botoksu to zmarszczki poziomy czoła, zmarszczki między brwiami i zmarszczki wokół oczu. Dalsze obszary zastosowania to na przykład zredukowanie marszczenia nosa, podnoszenie kątów ust, redukcja uśmiechu dziąsłowego, podniesienie wierzchołka nosa, wygładzenie brody, rozluźnienie mięśnia platyzmy, czyli wygładzenie szyi, konturu żuchwy, a także zmniejszenie masy mięśnia żwacza czy leczenie nadpotliwości pach, dłoni i stóp. Co jakiś czas pojawiają się nowe zastosowania dla botoksu, ale pamiętajmy, że to jest lek wydawany na receptę tylko lekarzom i podmiotom medycznym. Mimo swojego cudownego działania jest to dla nas substancja obca i należy ją stosować tak jak wszystkie inne leki, czyli dobieramy dla pacjenta najmniejszą skuteczną dawkę. Wprawdzie dawki estetyczne botoksu są wielokrotnie mniejsze od tych stosowanych przez neurologów, na przykład w dystoniach, ale i tak uważam, że nie należy lać botoksu wszędzie, bo taka jest moda. Ja stosuję botoks tylko tam, gdzie korzyści z jego stosowania wyraźnie przeważają nad innymi metodami.
Nasuwa się tutaj pytanie, czy botoks nie pozbawia pacjentów mimiki?
Jaki będzie efekt botoksu, zależy od dawki, sposobu jej rozmieszczenia i doświadczenia lekarza, który zabieg wykonuje. I jaki ten efekt ma być, zawsze omawiam z pacjentką lub pacjentem, bo botoks jest także ulubionym zabiegiem wśród mężczyzn. Jeżeli pacjent, pacjentka nie ma zdania, bo jest to jej czy jego pierwszy zabieg tego typu w życiu, sama decyduje o najlepszym rozmieszczeniu dawki, a na wizycie kontrolnej omawiamy efekt i wprowadzamy ewentualne modyfikacje. Zabieg ma być tak zrobiony, żeby nie było wątpliwości, że buzia wygląda ładnie. W razie potrzeby podnoszę brwi, wygładzam zmarszczki mocniej lub słabiej, w zależności od sytuacji i potrzeb pacjenta. A każdy pacjent jest inny i planując zabieg, trzeba uwzględnić wszystkie elementy, jak na przykład istniejące asymetrie, czy pozycję brwi i wygląd powiek. Twarz musi wyglądać naturalnie, a nie jak maska.
Klinika Piękna w Radiu Super FM. Zaprasza Nina Manduk-Czyżyk.
Naszym gościem jest pani doktor Aleksandra Janicka. Jak często możemy stosować botoks?
Zawsze mówię moim pacjentkom, żeby się obserwowały i same zadecydowały, kiedy chcą ponowić zabieg. Jeżeli ktoś ma bardzo mocną mimikę, powinien pojawiać się w krótszych odstępach czasu, dopóki nie osłabimy trochę mięśni. Wtedy możemy wydłużyć sobie odstępy między zabiegami. Celem jest uzyskanie jak najdłuższych przerw między kolejnymi zabiegami, ale tak, żeby nie zniweczyć uzyskanego efektu. Dla jednej pacjentki może to być raz w roku, dla innej co 3 miesiące.
Rozumiem. Kwas hialuronowy, drugi niepodważalny król medycyny estetycznej. Skąd cały zachwyt wokół tej substancji, pani doktor?
W dużym uproszczeniu, w miarę upływu lat, wiotczeje nam skóra i zmniejsza się objętość tkanki podskórnej, więzadeł, mięśni i kości. Czyli mamy coraz więcej skóry i coraz mniej pod spodem. I tu pojawia się potrzeba wypełnienia przestrzeni, w których ubyło nam tkanki. Najlepszym materiałem do wypełnień jest własny tłuszcz. Ale trzeba go skądś pobrać, trzeba go odpowiednio przygotować i dopiero wtedy podać pacjentowi. Powoduje to, że zabieg nie jest tani, a czasami pobranie tłuszczu stanowi większy problem niż samo wypełnienie ubytku. Stąd ogromna popularność wypełniaczy. Najpopularniejszym wypełniaczem na rynku jest kwas hialuronowy, który też jest elementem naszego ciała. Otwieramy sterylną ampułkę, często z dodatkiem środka znieczulającego, żeby zabieg był jeszcze przyjemniejszy. Po chwili pacjentka wstaje z fotela odmieniona. Do tego wprowadzenie wiele lat temu cieniutkich kaniul zrewolucjonizowało te zabiegi. Kaniula to taka igła z zaokrągloną końcówką, która nie kaleczy, tylko prześlizguje się między tkankami. Powoduje to, że zabieg jest mało traumatyczny i po takim zabiegu zwykle nie ma siniaków, nie musimy brać wolnego w pracy, ani nie musimy chować się przed wścibskimi sąsiadami. Takiego zabiegu nie można nie pokochać.
Klinika Piękna w Radiu Super FM. Zaprasza Nina Manduk-Czyżyk.
Witamy po przerwie. Gościem Kliniki Piękna dzisiaj jest pani doktor Aleksandra Janicka. Jakie są najczęstsze zabiegi na bazie kwasu hialuronowego?
Najpopularniejsze zabiegi to modelowanie ust, wypełnianie doliny łez, modelowanie, konturowanie i podnoszenie twarzy, wypełnianie brus nosowo-wargowych i marionetki, modelowanie bródki i kątów żuchwy, mezoterapia, modelowanie nosa, czyli tak zwana medyczna rynoplastyka. Do dyspozycji mamy kwasy o różnej gęstości, lepkości, sile unoszenia tkanek. W zależności od efektu, jaki chcemy uzyskać i jaki obszar będziemy opracowywać, dobieramy preparaty o odpowiednich właściwościach. Inny będzie do modelowania policzków, inny na powiekę dolną, jeszcze inny na usta czy do nawilżenia skóry. Trzeba pamiętać, że rynek estetyczny jest wart miliardy dolarów. To jest duża pokusa, dlatego co chwilę pojawiają się na rynku nowe preparaty i nowe firmy. Ja od lat pracuję na preparatach bardzo znanej marki, do której mam zaufanie. I osoba wykonująca zabieg musi zapewnić swoim pacjentom nie tylko odpowiedni efekt, ale przede wszystkim bezpieczeństwo.
Czy istnieje kwalifikacja wiekowa do zastosowania kwasu?
Zabiegi estetyczne są właściwie dla osób pełnoletnich. Ale w sytuacji, gdy mamy jakiś problem estetyczny, który może pociągać za sobą kłopoty natury psychicznej, tę granicę możemy obniżyć. Na przykład w Niemczech kasa chorych refunduje operacje odstających uszu u dzieci przed pójściem do szkoły, żeby nie narażać dziecka na śmiechy czy szykany ze strony rówieśników. Jeśli chodzi o górną granicę wieku, to właściwie jej nie ma. Ograniczeniem jest stan ogólny pacjenta, choroby towarzyszące i przyjmowane leki. Pozostaje tylko kwestia umiaru. W dzisiejszych czasach 50-letnia kobieta może bez problemu wyglądać jak 30-latka i wygląd taki zachować na dłużej. Kilka dni temu wróciłam z kongresu w Monte Carlo. Jedna z sesji była poświęcona dolnemu piętru twarzy, czyli...
Może powiedzmy naszym słuchaczom, czym jest kongres, że jest to kultowe w ogóle wydarzenie w świecie medycyny estetycznej, tak?
Tak, to jest właściwie jeden z dwóch największych kongresów medycyny estetycznej i anti-aging, które są organizowane w Europie. To jest właśnie Monte Carlo i IMCA zorganizowany w Paryżu. Tak myślę, bo chociaż tu właściwie sytuacja się cały czas zmienia, bo uczestnicy są też już trochę znudzeni tymi samymi miejscami, tymi samymi wykładowcami i pojawiają się na rynku nowe, interesujące kongresy, na przykład londyński kongres dotyczący tylko twarzy, Szwecja ostatnio organizuje bardzo interesujące kongresy, gdzie zaprasza gości mniej znanych i porusza tematy troszkę mniej popularne. Tak samo w ostatnim czasie bardzo fajny kongres był organizowany na przykład w Barcelonie, ale takie te najważniejsze dwa kongresy, takie właściwie must have, to jest Monte Carlo i to jest paryski kongres, który zresztą też wielokrotnie odwiedzałam. Na tegorocznym kongresie to był kongres po rocznej przerwie z powodu pandemii, która przystopowała takie imprezy. Przeróżne tematy, tak jak zawsze, były poruszane. Jedna z sesji właśnie dotyczyła modelowania twarzy, ale z akcentem położonym na spojrzenie od strony chirurgii plastycznej. Wiadomo, że tu chirurgia plastyczna, właściwie nie traktujemy jej jako konkurencji dla medycyny estetycznej. Przynajmniej nie powinno tak być. Dla mnie to są zabiegi uzupełniające. Zresztą sama też jestem chirurgiem i troszeczkę z większą sympatią patrzę na chirurgię może niż lekarze, którzy zajmują się stricte medycyną estetyczną. A ta sesja zapadła mi w pamięć, bo występował jeden z chirurgów plastycznych z USA, który dowodził, że kwas hialuronowy, czyli ta nasza bazowa substancja w medycynie estetycznej, w pewnym momencie nie wystarcza i trzeba po prostu zaingerować chirurgicznie. Na sali słychać było gwizdy, co się właściwie nie zdarza na kongresach estetycznych. I nawet jeżeli on troszeczkę za ostro zareagował, to tak naprawdę powiedział to samo, co i ja myślę, że przychodzi taki moment, że trzeba zdecydować, albo akceptujemy pewne niedoskonałości naszego wyglądu, albo decydujemy się na zabieg chirurgiczny, jeżeli chcemy wyglądać idealnie. Na pewno dokładanie w nieskończoność wypełniaczy nie jest dobrym rozwiązaniem, bo w pewnym momencie kobieta zamiast ładniej zaczyna wyglądać coraz dziwniej. I pamiętajmy, że należy łączyć różne techniki odmładzania. Medycyna estetyczna jest cudownym odkryciem i pozwala nam czuć się atrakcyjnie przez długie lata, bez wielkich wyrzeczeń. Dodaje nam pewności siebie i poprawia naszą samoocenę. Ale jak ze wszystkim, trzeba tutaj także zachować umiar i mówię tutaj bardziej do osób wykonujących zabiegi niż do pacjentów.
Klinika Piękna w Radiu Super FM. Zaprasza Nina Manduk-Czyżyk.
Naszym gościem jest pani doktor Aleksandra Janicka. Pani doktor, czy medycyna estetyczna to jeszcze medycyna, czy sztuka, czy już tylko biznes?
Ze względu na ogromną popularność zabiegów wykonują je dzisiaj wszyscy. Dla mnie to jest cały czas medycyna wymagająca solidnej wiedzy i doświadczenia, bo tylko wtedy te zabiegi są bezpieczne i sprawiają przyjemność zarówno pacjentowi, jak i lekarzowi. Powinniśmy dbać, żeby w pogoni za nowymi pacjentami nie zmieniać się w biznes, tylko pozostać lekarzami. Przychodzą do mnie czasami pacjentki, może brzydko to zabrzmi, ale sponiewierane przez los, na skraju depresji, którym posypało się życie prywatne, a i w zawodowym nie jest najlepiej. I lubię patrzeć, jak w miarę wykonywania kolejnych zabiegów stają na nogi, opowiadają o zmianach, jakie zaszły w ich życiu, o planach, jak stają się pewniejsze, walczące o swoje, w czym zawsze je wspieram. I wtedy czuję się lekarzem. Czy to jest sztuka? Myślę, że tak jak w każdym innym fachu, każdy może opanować technikę zabiegów i poprawnie je wykonywać. Nie jest to jakaś wiedza tajemna, ale tylko nieliczni osiągają poziom mistrzowski i wznoszą się na wyżyny niedostępne dla pozostałych, bo potrzebne jest to coś. Pracowałam przez wiele lat w klinice uniwersyteckiej, gdzie dużo operowaliśmy, bo w Niemczech nie ma limitów zabiegów. Tam, jeżeli jest wskazanie, to jest zabieg. Było nas 12 lekarzy, 11 mężczyzn i ja jako jedyna kobieta. I wszyscy uczyliśmy się od siebie nawzajem i teoretycznie wszyscy prezentowaliśmy taki sam poziom i tak samo wysoki poziom. a jednak nie do końca. W zależności od tego, kto operował, pacjent mógł wyglądać po dużym zabiegu, jakby nic się nie stało, szybko się goił, potrzebował mniej leków przeciwbólowych i wiadomo było, że nie będzie potrzebował korekty blizny czy innych zabiegów naprawczych. I to już jest sztuka.
Tak.
Podobnie jest w medycynie estetycznej. Każdy z nas może widzieć u tej samej pacjentki co innego i inną potrzebę zabiegu. Skończyły się już czasy, kiedy podawało się na jednej wizycie 10-11 ml kwasu hialuronowego. Dzisiaj pracujemy małymi dawkami, bo to jest sztuka, żeby niewielką ilością materiału zrobić duży efekt.
W tym tygodniu naszym gościem była pani dr Aleksandra Janicka. Bardzo dziękujemy za wizytę w Klinice Piękna.
Dziękuję bardzo za zaproszenie do programu.
Dziękujemy.